Witam Was serdecznie w kolejnym, tym razem noworocznym odcinku. Pozwoliłem sobie tym razem na trochę dłuższą miesięczną przerwę, żeby przemyśleć, co chciałbym w tym roku uzyskać, tworząc dalej ten podcast i kontynuując w ogóle przygodę z projektem Pan od Stresu. Mam pewne pomysły, mam pewne plany, bardzo bym chciał dużo bardziej intensywnie działać w ramach tego projektu. Czy czas i energia pozwolą mi na to? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Na pewno mam zamiar zostać w tym trybie, który był dotychczas, czyli publikować każdy kolejny odcinek co 2 tygodnie i w dalszym ciągu poruszać tematy oczywiście około psychologiczne. Nawiązując także do mojej pracy psychoterapeutycznej, tak jak do tej pory. Więc witam Was wszystkich serdecznie jeszcze raz w tym nowym roku. Życzę Wam wszystkim, żeby ten nowy rok był dużo lepszy od poprzedniego. I zapraszam na kolejny odcinek. Kontynuacja odcinku sprzed świąt, gdzie mówiliśmy o mitach dotyczących psychoterapii, gdyż może jak pamiętacie, zostały nam jeszcze 3 mity do omówienia. Także zapraszam dzisiaj na dokończenie tamtego tematu. Wojciech Cechowski, Pan od Stresu. Zapraszam. Ostatnio mówiliśmy o mitach dotyczących psychoterapii, które przede wszystkim blokują, mam wrażenie, podjęcie decyzji w ogóle, czy utrudniają podjęcie decyzji o podjęciu psychoterapii. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszkę spojrzeli na kwestię psychoterapii z innej strony, mianowicie mity dotyczące efektów psychoterapii i oczekiwań związanych z psychoterapią. I tutaj już bardziej bezpośrednio chciałbym się odwołać do artykułu, który mnie jakoś faktycznie mocno zainspirował do tego nagrania, a na który powoływałem się już przy poprzednim odcinku, czyli właśnie artykuł napisany przez z Freudem w łóżku, profil na Facebooku, który właśnie dał mi do myślenia pod kątem tego, jakie my mamy oczekiwania względem psychoterapii i tego, czym jest, a czym nie jest ta psychoterapia tak naprawdę. Troszkę poruszyliśmy już ten temat kilka odcinków temu, kiedy jakby o samym procesie terapeutycznym więcej Wam mówiłem. Natomiast dzisiaj chciałem na trzech dokładnie, jak sama nazwa wskazuje tego odcinka, zagadnieniach konkretnych się skupić, bo mam poczucie, że cały czas myśleniu o psychoterapii towarzyszy w jakimś stopniu oczywiście, ale taka domieszka myślenia magicznego, że kiedy już się zdecyduję, kiedy już pójdę do tego psychologa czy psychoterapeuty, kiedy zacznę pracę nad sobą, to potem już będzie tylko szczęście, radość i nie będzie żadnych trosk. I osiągnę 100% tego, co sobie zakładam, założyłem przed podjęciem w ogóle terapii. I to jest takie, powiedziałbym, bardzo krzywdzące podejście czy spojrzenie na psychoterapię, ponieważ często wiąże się niestety z rozczarowaniami. I z tym, że tak na 100%, czy na 150%, jak niektórzy by chcieli, nie da się tych efektów osiągnąć. I nie są one, nie wiem jak to nazwać, tak globalne, jakbyśmy oczekiwali. Myślę tutaj o tym, i właśnie tu przechodząc już stricte do pierwszego z mitów, o którym chciałem powiedzieć, to, że po psychoterapii, czy może w ogóle, że psychoterapia nie wyleczy nas całkowicie z jakiegoś rodzaju bólu i cierpienia, które przeżywamy. Nie zabierze tego psychoterapia. Mam wrażenie, że dużo osób, pewnie to jest zrozumiałe i w miarę normalne, no jeżeli jest mi z czymś źle, to chcę się tego czegoś pozbyć i chcę, żeby mi przestało być źle. I z takimi samymi oczekiwaniami idziemy do psychoterapeuty. Natomiast psychoterapeuta nie ma tej mocy magicznej, żeby zabrać ten ból i cierpienie. Wręcz przeciwnie, nawet bym powiedział, że w trakcie psychoterapii trzeba zmierzyć się z tym bólem i cierpieniem, bo zwykle na co dzień uciekamy od niego albo powiedzmy staramy się go nie widzieć czy zamiatać pod dywan. procesie psychoterapeutycznym my musimy się skonfrontować zazwyczaj z tymi trudnymi przeżyciami naszymi. I to, że my się z nimi skonfrontujemy, nie sprawi, że to zniknie całkowicie, po pierwsze, a po drugie nie sprawi tego, że już w przyszłości nigdy się nie pojawi. Psychoterapia, tak jak już wam mówiłem parę odcinków temu, może pomóc wam zrozumieć ten ból i cierpienie. Może wam pomóc spojrzeć inaczej na ten ból i cierpienie i sytuacje z nimi związane. I w tym sensie może złagodzić, myślę, dużo, jakby tak silnie złagodzić zarówno ból, jak i cierpienie. Pewnie w niektórych kwestiach jesteśmy w stanie się go pozbyć w ogóle, ale w wielu kwestiach myślę, że nie będziemy w stanie się go całkowicie pozbyć. Wiecie, jeżeli to cierpienie i ten ból wynika z różnych zaszłości, z naszej historii i naszych bardzo trudnych doświadczeń w przeszłości, to my tej przeszłości nie zmienimy, tak jak już właśnie wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, to o czym wam mówiłem parę odcinków temu. Przeszłości nie zmienimy. Zmienimy, czy możemy próbować zmienić, bardziej tak to trzeba nazwać, interpretację przeszłości. Podejście do tej przeszłości w ogóle. Dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie łagodzić te uczucia, które w nas często bardzo takie żywe i silne są cały czas. Natomiast nie zmienia to faktu, że różne krzywdy, których mogliśmy doznać, czy te fizyczne, czy psychiczne, czy intencjonalne, czy nieintencjonalne, czy traumatyczne, czy nietraumatyczne, tak czy siak z nami zostaną, no bo to jest nasza historia. I może być tak, że przyjdzie gorszy dzień, albo wydarzy się coś, co wzbudzi jakby silne skojarzenia z tą sytuacją. I ten pewien ból czy dyskomfort związany z tymi wspomnieniami wróci do nas. Więc psychoterapia nie zabiera trudnych przeżyć, nie zabiera trudnych uczuć i emocji. Pomaga je lepiej zrozumieć, pomaga inaczej z nimi sobie radzić, ale nie zabiera ich. Niestety one nie znikają. I to samo się tyczy przyszłości. To, że ja poradzę sobie z pewnymi trudnościami, które mam, z pewnymi zaszłościami też, które mam, poczuję się lepiej, dużo trudnych różnych emocji, frustracji odejdzie ode mnie, to też nie oznacza, że w przyszłości one nie mogą albo wrócić właśnie przy jakiegoś rodzaju takiej niezamierzonej konfrontacji z sytuacją tą taką trudną, kryzysową z przeszłości, czy też w jakiejś nowej sytuacji trudnej dla nas te emocje mogą znowu się pojawić. Tak więc psychoterapia nie zabiera trudnych uczuć. Pomaga lepiej sobie z nimi radzić. Drugi mit, o którym chciałem powiedzieć i to, co w zasadzie tutaj już, do czego już prawie płynnie przeszedłem przed chwilą, to kwestia właśnie tego, co się dzieje po skończonej psychoterapii. I tego, że wiele osób ma takie oczekiwania, że ta psychoterapia sprawi, że ja już nie będę nigdy źle się czuł, gorzej się czuł, przeżywał właśnie kryzysów jakiegoś rodzaju, nie będę już miał sytuacji, gdzie sobie nie radzę ze swoimi emocjami, będzie tak w cudzysłowie wieczna sielanka. Nie będzie, mówiąc najprościej. Niestety nie będzie tej wiecznej sielanki. I różne trudne emocje będą się pojawiały. Bo to jest wpisane trochę w nasze życie i w nasze funkcjonowanie. Te trudne różne emocje czemuś nam służą. I tego też się uczymy w procesie psychoterapeutycznym. Z drugiej strony nie mamy też wpływu na dużą część różnych zdarzeń, których doświadczymy w naszym życiu. A więc to, że przeszedłem pewne kryzysy, pokonałem pewne traumy, wyszedłem jakby z takiego stanu czasem bardzo trudnego, kryzysowego, nie oznacza to, że no w przyszłości nie może się pojawić podobny stan, że w przyszłości już będę sobie super radził ze wszystkim i nic mnie nie pokona, tak? Czy nic nie wywoła w ogóle nawet takich skrajnych emocji we mnie. myślę, że kiedy o tym mówię wprost, to wy też to czujecie, jakby jest to chyba takie zdroworozsądkowe czy naturalne, że psychoterapia nie sprawia tego, że reszta życia już będzie usłana różami. Psychoterapia pozwala, trochę w cudzysłowie, zaleczać przeszłość, dzięki temu zmieniać teraźniejszość, w sensie naszego funkcjonowania w teraźniejszości i dawać szansę na przyszłość, że lepiej będziemy sobie radzić z różnymi trudnościami. Ale to nie oznacza, że tych trudności nie będzie i że trudnych przeżyć z nimi związanych nie będzie. Oznacza to, że z częścią różnych doświadczeń, mimo tego, że będą bardzo trudne emocjonalnie dla nas, będziemy w stanie nad nimi, będziemy w stanie jednak lepiej zapanować, lepiej sobie poradzić. Większa szansa, że wyjdziemy obronną ręką z kolejnych trudnych sytuacji. Ale to nie oznacza, że po pierwsze i przede wszystkim, że ich nie będzie, a po drugie to nie oznacza, że na pewno z każdej sytuacji wyjdziemy obronną ręką. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, niezależnie czy po psychoterapii, czy nie po psychoterapii, tak bez psychoterapii. Jesteśmy tylko ludźmi i nie mamy niestety wpływu na dużą część wydarzeń, których doświadczamy. Więc na pewno w przyszłości, po zakończeniu psychoterapii, pojawią się kryzysy, pojawią się sytuacje bardzo trudne dla nas, bardzo nas obciążające. Pojawią się sytuacje, z których będzie nam się wydawało, że nie ma wyjścia. I myślę, że teraz tylko pytanie, co my z tym zrobimy, bo myślę, że psychoterapia pomaga z jednej strony inaczej trochę radzić sobie z takimi sytuacjami, przez co jakby zwiększamy szanse na to, że te przyszłe trudne doświadczenia będą łatwiejsze trochę do przejścia. A z drugiej strony też uczy nas tego, żeby szukać pomocy, jeżeli coś się dzieje. Żeby rozmawiać o swoich trudnościach i problemach, kiedy coś się dzieje. I tu nie mówię o tym, że jeżeli coś się będzie działo w przyszłości, to zaraz musimy lecieć na psychoterapię, ale myślę o tym, że jeżeli coś się dzieje, co nas czujemy, że nas przerasta, to możemy liczyć na bliskie osoby w naszym otoczeniu. Możemy rozmawiać o tym. Bo to też jest element, którego psychoterapia nas uczy, myślę, wszystkich. Więc powiedzmy, że zmniejszamy ryzyko bardzo silnych kryzysów, ale na pewno nie możemy dać gwarancji, że ich nie będzie. I tu w zasadzie mogę przejść do ostatniego, już trzeciego mitu. Dzisiaj jakoś tak dużo szybciej mi to idzie, ale mam nadzieję, że treściwiej i też jakoś was to zaciekawi i zainteresuje. To takie myślenie, też nazwałbym to trochę myśleniem magicznym, że jakby przejście procesu psychoterapeutycznego jest gwarancją zdrowia. Nie jest. I to muszę podkreślić naprawdę grubą kreską, że proces psychoterapeutyczny, czy przejście procesu psychoterapeutycznego nie oznacza gwarancji zdrowia i tak jak powiedziałem już parę minut temu, tej wiecznej sielanki. Niestety, ale osoby, które z różnych przyczyn trafiają w końcu do psychoterapeuty, biorą udział w psychoterapii, można powiedzieć, że tak przechodzą taki pełny cykl terapeutyczny. Za jakiś czas, zależnie od tego, czego doświadczą w życiu, co się podzieje jakby u nich i w nich samych, mogą na przykład rozchorować się, tak? Zapaść na depresję, może się pojawić nerwica, ale takie zaburzenia lękowe, czy szereg innych rzeczy. Jakby tu nie ma gwarancji, nie możemy dać żadnej gwarancji. Ponieważ nasze życie jest bardzo dynamiczne. Tutaj, zdaję sobie sprawę, że się powtarzam dzisiaj wielokrotnie, ale wszystkie te mity są bardzo ze sobą połączone, dlatego ja to podzieliłem na trzy, natomiast chciałbym, żebyście zrozumieli ogólną ideę taką, że właśnie psychoterapia nie może dać gwarancji niestety na to, co będzie później. Psychoterapia taki zakończony proces psychoterapeutyczny nie może nas uchronić przed kryzysami różnego rodzaju, przed frustracją, ani nawet przed poważnym zachorowaniem w skrajnych sytuacjach. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj jakby to samo się tyczy tych zachorowań. Myślę, że z jednej strony psychoterapię możemy traktować jako pewien proces leczniczy dla tej naszej przeszłości i dla tego, co się dzieje tu i teraz, a z drugiej strony jako proces taki profilaktyczny na przyszłość, zmniejszający ryzyko, myślę, tak uważam osobiście, że zmniejszający ryzyko na jakiegoś rodzaju przeżycie załamań psychicznych, emocjonalnych, albo wręcz doświadczenia choroby psychicznej, ale na pewno nie daje gwarancji, że to nie nastąpi, że to się nie wydarzy. To jest istotne też z innych powodów, ponieważ, czy istotne, to złe słowo, to wynika, bardziej to chciałem powiedzieć, że to wynika też z różnych elementów jakby psychoterapii, bo i naszego życia jakby. Ponieważ tak myślę, pomyślałem teraz o tym, że psychoterapia zazwyczaj skupia się na jakimś obszarze naszego życia. Czasami jest to takie bardzo snajperskie, bym powiedział, skupienie, uderzające tylko w jeden konkretny, wąski bardzo obszar. Czasem jest to bardzo szeroki obszar, którym zajmujemy się, poszerzając jakby w ogóle wiedzę o pacjencie i zajmując się różnymi sferami życia, powiedzmy, tego pacjenta naszego. Ale tak czy siak jest to jakiś wycinek tej osoby, czym się zajmujemy. I nawet jeżeli z tym wycinkiem sobie poradzimy, uda nam się coś wypracować, coś zmienić, coś lepiej zrozumieć, coś wyleczyć, zależnie od sytuacji konkretnej osoby. I w tym obszarze ta osoba, z którą pracujemy, czy my jako ten klient, pacjent korzystający z psychoterapii się wzmocni faktycznie, to nie wiemy, co się podzieje, czy podziało w innych sferach życia tej osoby. I pewien kryzys, który może nastąpić w przyszłości, może dotyczyć jakby zupełnie czegoś innego i być związany jakby zupełnie z innym elementem naszego życia, takiego psychiczno-emocjonalnego. Bo jak myślę, zapewne wiecie, czy domyślacie się, psychologia nie stworzyła jeszcze, niestety, działu anatomii psychologicznej, tak bym to chyba nazwał. Nie jesteśmy w stanie rozrysować naszej psychiki co do jednej komórki, wiedząc, co za co odpowiada i jak powinno być prawidłowo, a jedynie zajmujemy się różnymi wycinkami tego naszego funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego i próbujemy wykryć pewne zależności i pewne zasady tego, nazwijmy to, ale w cudzysłowie, zdrowego funkcjonowania. Mówię w cudzysłowie, ponieważ to też jest taki istotny wątek odbiegający zupełnie od mitów niestety, ale chciałem to poruszyć a propos tego, o czym przed chwilą powiedziałem i zrobić małą dygresję. Mianowicie ostatnio z jednym z moich pacjentów właśnie to omawialiśmy, a rozumiem, że w zasadzie możemy to nazwać kolejnym mitem, takim bonusowym trochę mitem, o którym chciałem wam powiedzieć, czyli oczekiwanie instrukcji albo recepty, w każdym razie takiego bardzo jasnego rozpisania, to trochę w cudzysłowie rozpisania, funkcjonowania i tego, co jest dobre, poprawne, zdrowe, a co jest złe, patologiczne, szkodliwe. I to był ciekawy wątek właśnie i rozmowa, tak jak powiedziałem, z jednym z moich pacjentów w ostatnim czasie, ponieważ tak zacząłem się nad tym zastanawiać i prawda jest taka, że psychologia nie ma takiej instrukcji, nie ma takiego opisu. My wiemy orientacyjnie, statystycznie, co jest takim standardem funkcjonowania, co, jakiego rodzaju przeżycia, zachowania i reakcje są najczęściej spotykane, w związku z czym możemy to, tu naciągając, ale nazwać takimi najzdrowszymi i społecznie aprobowanymi. Natomiast problem jest w tym, w ogóle w zrozumieniu człowieka pod kątem psychologicznym i w związku z tym też w pracy psychoterapeutycznej, jest taki, że ja nie mogę mieć pewności, co jest dobre, a co jest złe w przypadku tej konkretnej osoby, która przede mną siedzi. To jest troszkę tak, że oczywiście, że pewne zachowania czy pewne reakcje są ewidentnie w jakimś sensie patologiczne, bo szkodzą. Szkodzą tej osobie albo szkodzą otoczeniu, a najczęściej jednemu i drugiemu. I tutaj no, powiedzmy, że nie ma dyskusji, wtedy możemy pracować, zastanawiać się, skąd się to bierze, jakie mechanizmy tutaj działają i stopniowo pracować nad zmianą tych zachowań. Ale bardzo często jest tak, że zachowania nie są jednoznacznie właśnie jakoś negatywne czy patologiczne, a jest takie pewnego rodzaju zagubienie w tym, jak powinno być, jak powinienem się czuć, jak powinienem się zachowywać. W tym słowie powinienem jest nuta tego oczekiwania właśnie tej instrukcji, jak powinno być. To bardzo się odbija na pracy terapeutycznej, tak jak powiedziałem przed chwilą, ponieważ mimo tego, że już pracując parę lat dość intensywnie w tym zawodzie, widzę pewne trochę schematy takie, że trafia do mnie nowa osoba i ja widzę, że ona bardzo podobnie funkcjonuje, czy o bardzo podobnych objawach, swoich reakcjach, swoich problemach mówi, jak inne osoby, z którymi już się spotkałem w przeszłości. Wręcz czasem jest tak, że powiedzmy, że wiem, co ta osoba zaraz powie, bo już to słyszałem od kilku innych osób w podobnej sytuacji. A z drugiej strony, mimo tego, że właśnie znam ten problem, już pracowałem z niejedną osobą z tym problemem, to okazuje się, że to, co super zadziałało na przykład przy poprzedniej osobie, żeby pomóc jakoś jej z tym konkretnym problemem, przy tej osobie w ogóle nie da efektu. I to jest ten duży trud, że nie ma tej instrukcji, jak człowiek powinien funkcjonować i jak mu można pomóc też w tym. Dlatego też taki mały apel mój do was wszystkich, zanim następnym razem zaczniecie się zastanawiać, czy ja prawidłowo zareagowałem, poczułem, pomyślałem, czy powinienem inaczej, albo jak powinienem, to zatrzymajcie się na chwilę i przyjmijcie to, że tak, tacy jesteście. Tak zrobiliście, tak poczuliście, tak pomyśleliście. I co to wam mówi o was samych też, bo tu nie ma powinności, no oprócz zachowania, nie wiem, kultury osobistej jakiejś, tak? Ale nie ma powinności, że jedne reakcje są dobre, inne są złe. Reakcje są naturalne. I owszem, jeżeli one są ewidentnie patologiczne, jakoś szkodzące nam samym, komuś innemu, no to trzeba się zastanowić nad tym i zacząć nad tym pracować. Ale jeżeli nie są, a ja mam dylemat, czy ja na pewno dobrze, czy ja nie powinienem inaczej, no to myślę, że na tym się trzeba zatrzymać i trzeba to uciąć, bo nie ma tego idealnego wzorca prawidłowego. To też bardzo odbija się, bo ta dyskusja z moim pacjentem, o której powiedziałem wcześniej, była skupiona na związku i tym, jaka jest recepta na ten idealny związek. I z jednej strony oczywiście, że ja mogę wypisać takie prawidła typu otwartość i zaufanie, jakby takie szczere rozmowy, nieuciekanie, jakby nieunikanie siebie, czułość, obecność, spędzanie odpowiedniej ilości czasu razem i tak dalej, i tak dalej. Ale to są takie ogólne prawidła, które za sobą niewiele niosą, bo prawda jest taka, że my się tak bardzo różnimy indywidualnie, że są związki, które super funkcjonują, nie okazując sobie czułości, bo oboje partnerzy, na przykład, bo to teraz pomyślałem akurat o czułości, ale nie okazują sobie jakoś bardzo wylewnie tej czułości, bo ani jedno, ani drugie z nich nie czuje potrzeby, nie czuje się komfortowo robiąc to, a z drugiej strony mają swoją taką pewną intymność, w której im jest dobrze i dla nich jest to wystarczające. A jest inna para, która musi cały czas pokazywać tą swoją czułość, cały czas musi czuć bliskość tej drugiej osoby. I to też jest okej, jeżeli oboje partnerzy w tym się dobrze odnajdują. Więc nie ma idealnej recepty, idealnego przepisu czy instrukcji, jak powinien wyglądać związek. I tak samo nie ma tej instrukcji, jak my powinniśmy funkcjonować tak idealnie. A wiąże się to z tym przede wszystkim, że my się bardzo różnimy temperamentalnie, czyli jeżeli chodzi o takie nasze wrodzone cechy zachowania, tak reagowania, a z drugiej strony też każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenia, które nas budowały i tworzyły, więc te potrzeby nasze będą po prostu różne. Tak, więc to jest ten ostatni mit w zasadzie, o którym chciałem powiedzieć, czyli to, że nie ma idealnego przepisu, recepty, instrukcji na to, jak powinniśmy funkcjonować. No dobra, myślałem, że będzie krótko, a jest jak zwykle, czyli dobiegamy powoli do 30 minuty. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Myślę, że już na tym się zatrzymamy. Wyczerpałem troszkę temat w moim przynajmniej mniemaniu i w zakresie tego, o czym chciałem powiedzieć. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam jak zwykle do podzielenia się swoimi refleksjami w komentarzach, czy na Facebooku, czy na Spreakerze na przykład, na YouTubie również. Zapraszam na mój fanpage, na moją stronę na Facebooku, na Instagramie również. Cały czas ten Instagram kuleje, ale liczę, że znajdę czas i motywację, żeby więcej tam publikować. I zapraszam Was za 2 tygodnie na kolejny nowy odcinek.